Chciałbym przywitać Państwa oraz naszego gościa, pana Zbigniewa Mazowskiego. Właśnie tutaj tych wszystkich. Nie wiem, bardzo się podoba ten ostatni, że jesteś dziadkiem.
Bardzo proszę.
Dziadek.
To najświeższy
dziadek. Najświeższa informacja. Dziadek, redaktor naczelny miesięcznika Więź. Słucham. Możemy się tutaj właśnie podpowiadać.
Teraz już kwartalnika.
Kwartalnika, tak. Dzisiejszy wykład jest kolejnym z cyklu wykładów o nauczaniu papieża Franciszka. Dzisiaj zatrzymamy się na radości miłości. Czy jest to linijka, czy kompas? Amoris Laetitia. Jak nieco przypuszczasz, chyba nie będzie, proszę.
Co, ale mi się rozładowuje, wiesz? Chcę sobie coś tam oglądać. Więc wolałbym wtedy, jeśli się da mikrofon do tego stolika.
Ja Państwa bardzo przepraszam, ale zima zaskoczyła drogowców, a jeszcze bardziej kolejarzy. Tak to zawsze jest w Warszawie. I jechałem pociągiem, który miał być w Gdańsku już 2 godziny temu. A następny, jeszcze jechałem specjalnie z jednym pociągiem w zapasie, ale do następnego nie sposób było się dostać, bo był w pełni zabukowany, zarezerwowany i nie dało się szpilki już na niego wetknąć, więc tym, na który miałem wykupiony bilet, no i on jeszcze się dodatkowo opóźniał, bo okazało się, że on z Wiednia. No. A jak jeszcze było ciekawe, bo wchodzę do pociągu, szukam swojego wagonu, który miał być numer 349, a tu między 350 a 348 nie ma wagonu 349. Chcę usiąść, znaczy idę, dochodzę do swojego miejsca, w tym rzekomym 349, wsiadam na miejsce 62, ale siedzi jakaś pani, stanowczo twierdzi, że ona tutaj siedzi. Po czym dopiero się okazało, że wagon 349 był za 347 na końcu. I na dodatek jeszcze zamiast wagonu z przedziałami jechał wagon bez przedziału, więc było za mało miejsca. W wagonie z przedziałami miejsce jest więcej. No. Tak, tak. No różne ciekawe rzeczy. Przez ten czas, kiedy mnie nie było, to leciało tango, zaraz szybko wyjaśnię co i dlaczego. Można przyjąć, myślę, że ja przez ten czas już Państwu wyjaśniłem, gdyby ktoś nie wiedział, kto to jest papież na przykład, co to jest synod biskupów, że synod obradował, nie, i tak dalej. Takie rzeczy, więc można będzie przejść do meritum, do tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, czyli do adhortacji papieskiej posynodalnej Amoris Laetitia, czyli Radość Miłości, wydanej po tych dwóch obradach Synodu Biskupów w 2014 i 2015 roku. Ja się siłą rzeczy skupię na dzisiaj i jutro na kwestiach, które są czy to kontrowersyjne, czy intrygujące przez jakieś takie nowe ujęcie, podkreślenie pewnych aspektów, na które mniej do tej pory zwracano uwagę. No ale trzeba powiedzieć, że jest też w tej adhortacji mnóstwo rzeczy zupełnie niekontrowersyjnych, a nawet można powiedzieć, że większość jej treści to jest coś, wokół czego nawet najmocniejsi franciszkosceptycy, ja lubię takie pojęcie, przez analogię do eurosceptyków i euroentuzjastów, więc nawet najwięksi franciszkosceptycy nie protestują przeciwko temu, że tutaj jest pozytywny wykład miłości, i nawet jeśli jest trochę takiego franciszkowego narzekania na to, że do tej pory za bardzo się skupialiśmy na prezentacji wymagań, za mało na pozytywnej wizji, no to jakby też to przyjmują, no bo uznają, że jest potrzeba też tego wykładu pozytywnego. Jest wiele wątków zupełnie niekontrowersyjnych, można by tam może o nich troszkę w dyskusji jakby Państwo Państwo chcieli, natomiast tym, na czym się będę skupiał, to jest pewna dzisiaj, pewna ogólna wizja moralności, sumienia, zwłaszcza rozumienia roli sumienia i duszpasterstwa, ale dzisiaj bardziej w kategoriach ogólnych. Natomiast jutro, korzystając jeszcze z tego, że po raz ostatni, jak słyszałem, jest dwuczęściowa Dominikańska Szkoła Wiary, to na jutro, żeby jeszcze zachęcić, jutro będzie to co najbardziej kontrowersyjne, czyli kwestia możliwości ewentualnie komunii dla osób rozwiedzionych, żyjących w powtórnych związkach. Dlatego dzielę to w ten sposób, dlatego że w ujęciu Franciszka ta kwestia szczegółowa jest konsekwencją pewnych ogólnych zasad, które w adhortacji przedstawię. No ale zaczęliśmy od tanga i to nieprzypadkowo, bo jeśli Państwo pozwolą, to ja bym sobie spoczął też. Ja mam wrażenie, że o Franciszka rozumieniu życia chrześcijańskiego i jego rozumieniu też trochę teologii, myślę, może dobrze powiedzieć tango argentyńskie. On, Jorge Bergoglio, jak może Państwo wiedzą, kocha tango argentyńskie. On ponoć je nuci nadal przy goleniu, lubił je tańczyć. W najlepszej polskiej, znaczy nie polskiej, w najlepszej wydanej po polsku biografii, nie wiem, być może w ogóle najlepszej Bergoglio, napisanej przez brytyjskiego dziennikarza Austena Ivoryha. U nas ona wydana jest pod tytułem Prorok. To też jest ciekawa swoją drogą historia, tak nawiasem mówiąc, bo angielski tytuł tej książki to jest The Great Reformer, Wielki Reformator. Polski wydawca troszkę się przestraszył, uzgodnił to z autorem, ale po polsku wyszło pod tytułem Prorok, jakoś tak troszkę słabiej było, żeby nie Wielki Reformator. Już w tej biografii Austen Ivoryk cytuje koleżankę Bergoglia z kręgu parafialnego, która mówi, że Jorge był wyśmienitym tancerzem, a tango kochał do szaleństwa. On z kolei w wywiadzie Rzece Jezuita, zrobionym jeszcze jak był arcybiskupem Buenos Aires, mówił, że tango to coś, co wypływa z mojego wnętrza. A najbardziej lubił tańczyć milongę, czyli taką wersję szybszą tanga o weselszym nastroju i znacznie szybszym rytmie. Ja udaje, że się na tym znam, bo od kilku miesięcy z żoną zaczęliśmy chodzić na kursy tanga argentyńskiego i nas bardzo to wciąga. No i właśnie coraz bardziej tę alegorię tanga, znaczenia rozumienia tanga i porównania go do życia chrześcijańskiego przeżywam, no i nawet coś tam na ten temat zacząłem pisać. Otóż jak mówiłem, postawił hipotezę, to tak dla pobudzenia Państwa wyobraźni i w nagrodę za to czekanie, najpierw trochę takich rzeczy wyglądających może na niepoważne, ale dla mnie jest to bardzo poważna treść. Skoro tango wypływa z wnętrza obecnego papieża, jak on sam o tym powiedział, to można przez nie spojrzeć na jego podejście do życia chrześcijańskiego. A tango jest tańcem szczególnym, bo nie ma jednolitego kanonu, podlega wielu możliwym interpretacjom, ale przede wszystkim to, co jest ważne, że tańczenie tanga, jak się okazało, o tym nie wiedzieliśmy, idąc, nie polega na odtwarzaniu choreograficznego układu figur, jak jest w wielu innych tańcach. Nauczycie się figur i już wiecie, jak zatańczyć. Macie układ, który trzeba odtworzyć. Dobrzy nauczyciele tańca, na takich trafiliśmy, nawet dobrze tego nie wiedząc, podkreślają od pierwszej lekcji i starają się wbijać do głów tym nowym adeptom sztuki tanecznej, że poznawanie kroków i figur tanecznych to jest, no i możliwości ich łączenia oczywiście, nieskończonych możliwości niemalże, jest tu tylko narzędziem, a nie celem samym w sobie, bo dojrzałe tańczenie tanga to improwizacja byt muzyki oparta na dobrej znajomości techniki tanecznej. Czyli krótko mówiąc, nie ma tanga bez figur i to jest taki poziom elementarny, no bo jak się robi inne figury, no to nie jest tango, no to jest takie abecadło. Ale nie ma tanga bez improwizacji, to jest zadanie, ku któremu instruktorzy prowadzą tych początkujących tangeros. I myślę, że tak samo jak tango jest sztuką, w której jest i ten elementarny poziom figury, i improwizacja jako ten cel. Tak samo ludzkie życie jest sztuką i również życie wiarą. Dlatego właśnie myślę, że można uznać tańczenie tanga za alegorię życia chrześcijańskiego, bo i tu chyba kluczowe zdanie, że i w tangu, i w życiu chodzi o to, żeby trafnie podejmować decyzje w odpowiednich momentach. Ci mądrzy nauczyciele tanga podkreślają, że technika jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest możliwość czerpania radości i przyjemności z tańca. A do tego niezbędne jest uważne wsłuchanie się w muzykę i ta improwizacja, o której już mówiłem. Bo dojrzałe podejście do tanga to jest połączenie, opiera się na kontakcie tańczącej pary z muzyką, a przede wszystkim na komunikacji partnerów między sobą. Chociaż bowiem mężczyzna jest osobą wyraźnie prowadzącą, to jednak on też nie powinien narzucać kolejnych kroków. On ma proponować, wyraźnie proponować, ale czytelnie, ale subtelnie. Znaczy nie tylko kobieta słucha, to w takiej uproszczonej wersji tanga, jak nam mówią, kobieta słucha i podąża za partnerem. To nas uczą, że bardziej jakby dwoje muszą się wsłuchać, on też musi wsłuchiwać partnerkę, reagować na jej sygnały. Jest więc miejsce i na wspólnotę tańczącej pary, i na indywidualność obojga tancerzy. Widać, że dochodzenie do perfekcji w czymś takim jak tango, czy w ogóle w każdym procesie wymagającym nauczenia się podstaw, czy to nauka innego języka, nauka gry na instrumencie, to jest długi proces. A swoboda, bycie wolnym w takim tańcu, czy w grze na instrumencie, czy w obcym znajomości innego obcego języka, to jest perfekcja. Wolność opiera się, pełną wolność daje dopiero perfekcja, ale perfekcją jest tu nie tylko teoretyczna znajomość figur, lecz umiejętność ich zatańczenia, jak w przypadku tanga. Nie tylko znajomość słówek, lecz to, żeby mieć coś do powiedzenia i umieć komunikować z drugim człowiekiem. Tego się trzeba uczyć długo praktykując. I tu porzucam już teraz tango, ale jeszcze za chwilę wrócę. Mi się przypomina taka definicja wolności, która mi najbardziej zapadła w pamięć, no bo miałem wtedy 20 lat, jak ją przeczytałem. To jest okres, kiedy się stawia sobie samemu takie pytanie. Otóż Jan Paweł II wtedy napisał w orędziu na Światowy Dzień Pokoju, że w styczniu 1981 roku, że być wolnym to móc i chcieć wybierać. Przecinek to żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Móc i chcieć wybierać, żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Myślę, że takie właśnie, takie doświadczenie, takie spojrzenie na tango, o którym mówię, znakomicie pokazuje, czym jest wolność. Znaczy, człowiek wolny to ten, który może, chce i umie wybierać. Może wybierać w przypadku tanga, to oznacza, że ma kawałek przestrzeni na parkiecie, znaczy, że nie jest aż tak ciasno, że nic nie można zrobić. W przypadku życia chrześcijańskiego to jest to, że człowiek jest podmiotem tych decyzji, prawda? Nie jest on tylko przedmiotem nacisków ze strony innych. Chce wybierać. W przypadku tanga to jest zresztą najtrudniejsza sztuka. Ja jestem jeszcze na tym etapie. Z tym najtrudniej poradzić sobie początkującym tancerzom, bo odtwarzanie wyuczonych figur jest po prostu zdecydowanie łatwiejsze. Łatwiej się nauczyć myk, 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 szybko, szybko, wolno, wolno i obrocik i coś tam. O wiele trudniej nauczyć się tego i kombinować samemu, więc partnerka ma problem, bo ja nie wiem, czego chcę jako prowadzący. Więc chcieć wybierać to świadomie podejmować wysiłek samodzielności po prostu w życiu. A umieć wybierać, no to w przypadku tanga już mówiłem, w życiu chrześcijańskim po prostu dobre ukształtowanie i dobre używanie sumienia. I mówię o tym w odniesieniu do Amoris Laetitia, ponieważ mam wrażenie, że wiele protestów przeciwko tej posynodalnej papieskiej adhortacji, łącznie, czy może nawet na czele z tym ostatnio głośnym listem czterech kardynałów, którzy domagają się od papieża takich prostych, jednoznacznych odpowiedzi, tak nie, jeśli o to będzie, to o tym będzie mowa więcej jutro. To jest taki przejaw, klasyczny przejaw takiego podejścia do tańca, do tanga w tym przypadku, w którym trzeba z miarką dokładnie przypilnować. Trzeba, by nogi partnerów były odpowiednio ułożone, czy tancerze się nie mylili kroków, czy podczas obrotów na jednej nodze nie podpierali się tą drugą, czy kombinacje były zgodne z ustalonymi zasadami itd. Natomiast Amoris Laetitia, ta papieska adhortacja, jest takim płomiennym przypomnieniem, że tango jest dla człowieka, a nie człowiek dla tanga. Przekładając na życie moralne, że normy moralne są dla człowieka, nie człowiek dla norm. Taki zresztą nosi tytuł. Będziemy mieć wkrótce więzi. Miałem nadzieję, że przywiozę Państwu ten numer, ale jeszcze nie zdążyliśmy. A czy jest w drukarni, już nie zdążyliśmy wydrukować. Taki tytuł nosi wywiad bardzo dobry, który tam jest z księdzem Krzysztofem Grzywoczem, świetnym kierownikiem duchowym, specjalistą z teologii duchowości. Właśnie norma dla człowieka, nie człowiek dla norm. Inne porównanie, które które może poruszać wyobraźnię, to jest to obecne w tytule dzisiejszego spotkania, czyli linijka i kompas. Pewnie już po tym wprowadzeniu z tangiem wyczuwają Państwo, w czym rzecz. To znaczy, że to są dwa rozumienia sposobu prowadzenia duszpasterstwa. A to, co zresztą co Franciszek chce najbardziej zrobić, to jest, on to nazywa nawróceniem pastoralnym, czyli takim przemodelowaniem, przestawieniem zwrotnicy w całym duszpasterstwie Kościoła, jakby z troski przede wszystkim o tych, którzy są i o to, żeby zapewnić opiekę duszpasterską dla tych, którzy przychodzą, na poszukiwanie tych, których nie ma. To jest rzeczywiście, to są dwa różne sposoby myślenia. Pewien włoski ksiądz, który stworzył taką metodę pracy komórek parafialnych, mówił, że on zaczął o tym myśleć, o innym podejściu do parafii, wtedy, kiedy już zrozumiał, że nie powinien liczyć tych, którzy mu przychodzą do kościoła. Chociaż jeszcze było ich dość dużo, ale spadało tak powoli, więc miał powód, żeby się cieszyć na tle innych parafii. Ale kiedy zrozumiał, że on może i powinien policzyć tych, którzy mogliby być w tym u niego, w kościele, a ich nie ma. I że do nich trzeba pójść, a do nich trzeba dotrzeć w zupełnie inny sposób niż zaproszeniem na kolejny różaniec czy nowennę. Tutaj trzeba poszukać jakiegoś sposobu. I to jest to nawrócenie pastoralne, o którym Franciszek mówi. Linijka i kompas to odwołanie do takich dwóch symboli. Może obecni na sali harcerze mnie jeszcze będą poprawiać co do kompasu i sposobów radzenia sobie w rozmaitych życiowych labiryntach. Ale chodzi o to, że właśnie nie wszystko da się odmierzyć dokładnie linijką w naszym życiu, także w rozumieniu moralności. I nie przede wszystkim, w związku z tym nie linijkę czytaj, nie tylko linijkę, czytaj normy, znajomość norm powinno duszpasterstwo dawać, norm moralnych, ale wszystkim powinno wyposażać człowieka w kompas. Myślę, że takim wołaniem o to uczmy ludzi, aby mądrze stosowali kompasy w swoim życiu, jest właśnie Amoris Laetitia. To nie jest bynajmniej powiedzenie, że teraz każdy będzie miał swój kompas i północy będzie nieskończenie dużo. Nie, żeby kompas dobrze funkcjonował, musi być odwołanie, odniesienie do świata obiektywnego, czyli musi być dobrze wyskalowany. Trzeba go czasem być może jeszcze jakoś, nie wiem, wyregulować, bardziej skomplikowane pewnie nie. Ale chodzi o to, żeby móc chcieć i umieć wybierać. Żeby umieć posługiwać się tym kompasem. Ale teraz już bez alegorii i do rzeczy. Ja chciałem powiedzieć o takich pięciu kluczowych pojęciach, które są bardzo ważne dla rozumienia adhortacji Amoris Laetitia, pokazać jak one są przedstawiane w adhortacji i na koniec kilka jeszcze refleksji. Te główne pojęcia, o których chcę mówić, to decentralizacja, rozeznawanie, integracja, towarzyszenie pastoralne i sumienie. Takie pięć pojęć. To pierwsze pojęcie, decentralizacja, czy może tak już mniej świecko mówiąc, kolegialność, można by powiedzieć, mówiąc o rozumieniu takiej roli biskupów, to jest To jest pojęcie, które akurat w adhortacji nie pada w sensie ścisłym, natomiast jest ona znakomitym przykładem takiego właśnie podejścia. Jest to jeden z elementów dość istotnych dla Franciszka, być może o tym Państwo już tutaj rozmawiali na poprzednim spotkaniu z tego cyklu. Dobrym, świetnym przykładem na jeśli ktoś z Państwa ma tekst, może ktoś sobie wziął przypadkiem, to jest punkt trzeci. Na samym początku adhortacji papież mówi: pragnę podkreślić, iż nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami magisterium. Czyli nie wszystko trzeba, przede wszystkim mówi papież, rozwiązywać na poziomie Kościoła powszechnego. Szczegółowymi papieskimi instrukcjami. Pisze dalej papież: oczywiście w Kościele konieczna jest jedność doktryny i działania, ale to nie przeszkadza, by istniały różne sposoby interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji. Czyli jest to wizja jedności w różnorodności, ale myślę, że ona pokazuje również to, że ta adhortacja jest rzeczywiście owocem tego długiego procesu, bo zanim ona się pojawiła, to był właściwie trzyletni proces rozeznawania, to będzie drugie słowo, rozeznawania w Kościele, konsultacji takich, jakich nigdy nie było przed innymi synodami, nieskończonych dyskusji, debat, dwa synody na ten sam temat po to, żeby jeszcze coś się tam działo pomiędzy nimi. Czyli to była taka dyskusja w całym Kościele i na koniec mamy powiedzenie, że owszem, mamy pewne wspólne zasady, natomiast szczegółowe aplikacje mogą być podejmowane także lokalnie, no chociażby dlatego, że czytamy w punkcie 207, że każdy kościół lokalny najlepiej rozezna, jakich środków używać na przykład w przygotowaniu do małżeństwa. No bo adresują to przesłanie i te programy do ludzi o konkretnej kulturze, ukształtowanych przez takie, a nie inne sposoby myślenia, systemy wartości, na które nie da się znaleźć rozwiązań uniwersalnych. Myślę, że to jest też takie ciekawe, że w świecie, który się coraz bardziej globalizuje, to właściwie nawias, ale w świecie, który się coraz bardziej globalizuje, najbardziej globalna instytucja w tej chwili jest prowadzona przez swojego szefa w taki sposób, żeby jakby akcentować lokalność. Są globalne zasady, które realizujemy lokalnie. I papiestwo jest tutaj pokazywane jako będące w służbie kościoła lokalnego, raczej niż kontrolujące kościół lokalny. Czyli taka wizja powrotu do kolegialnego rozumienia katolickości, które istniało zanim w XVIII-XIX wieku z różnych powodów raczej takich społeczno-politycznych, jakby do kościoła też wszedł tak mocno centralizm. To jest decentralizacja. Drugie pojęcie to niesłychanie ważne w całym tym dokumencie rozeznawania. I tu trzeba pamiętać, że z całym szacunkiem dla dominikanów, Franciszek jest jezuitą. A w tradycji jezuickiej jest coś takiego jak ćwiczenia duchowe świętego Ignacego z Loyoli, nauka właśnie rozeznawania woli Bożej, ale rozeznawania nie w ten sposób, że istnieje jakaś abstrakcyjna wola Boża, którą muszę rozeznać, którą Pan Bóg dokładnie zaplanował, czy ja wstanę, podniosę, czy ten pociąg się spóźni, czy się nie spóźni, którym do Państwa jechałem. Rozeznawanie woli Bożej to jest rozeznawanie tego, co ja mam czynić, do czego jestem powołany, do czego jestem wezwany. Są różne wskazówki, procesy, czasami to rozeznawanie
duchowe u świętego Ignacego i w tradycji jezuickiej odbywa się też poprzez zamieszanie, to znaczy to pewne zamieszanie, które mamy w tej chwili w Kościele, ja widzę osobiście jako pewien proces zaplanowany przez Franciszka właśnie w takim jezuickim duchu, że troszkę przewrócimy karty, coś tam się zacznie dziać, poszukamy, na nowo uporządkujemy, trochę zamieszania jest niezbędne, ale wyjdzie z tego nowy konsensus. Jezuici, zresztą rozmawiałem kiedyś niedawno z takim pewnym młodym jezuitą, który mówi mi, no wie pan, te wszystkie protesty przeciwko adhortacji właśnie, to jak ja to czytam jako jezuita, to adhortacja dla mnie jest to oczywistość, no bo jezuici są w takiej tradycji rozeznawania, wybierania tego, że z tej samej zasady można wyciągnąć czasem różne wnioski w konkretnych sytuacjach, oni są tego uczeni od początku. Natomiast w przypadku takiego, nie wiem, dominującego modelu rozumienia katolickości, raczej szukanie woli Bożej polegało na aplikacji konkretnej normy, którą mamy. Mamy, Kościół daje wskaz, są przykazania, konkretne normy moralne. Trzeba po prostu je zaaplikować. Tutaj gdzieś tam słyszą Państwo w tle to tango, o którym mówiłem na początku. Natomiast rozeznanie rozpoczyna się przede wszystkim od rozpoznania momentu, w którym jesteśmy. Dlatego nawet ta adhortacja bardzo obszerna zaczyna się od opisu rzeczywistości rodzin i wyzwań, jakie są. Trzeba zobaczyć, jak jest, ocenić to i poszukać sposobów działania. Taki klasyczny schemat myślenia. Czyli rozeznawanie to jest szukanie, to jest jakby alternatywa wobec rozwiązania takiego, że zawsze mamy rozwiązanie, które pasuje do wszystkich sytuacji. To jest alternatywa wobec takiego myślenia związanego regułami nieelastycznego, oparte bardzo na sumieniu, o którym jeszcze za chwilę nieco więcej powiem. Ale co trzeba powiedzieć, rozeznawanie to oczywiście nie jest proces tylko subiektywny. Rozeznawanie odbywa się w świetle i we współpracy z kierownikiem duchowym czy spowiednikiem. Rozeznawanie odbywa się też oczywiście w świetle tych zasad ogólnych, norm moralnych, przykazań i tak dalej. To nie jest oderwane jedno od drugiego. Rozeznawanie jest ściśle powiązane z rachunkiem sumienia, z patrzeniem, gdzie jeśli pójdę tą drogą, to będzie źle, tą drogą będzie dobrze, tą mniej źle. Jakby umiejętność szukania i decydowania w konkretnej sytuacji. Czyli rozeznawanie to nie zachcianki. Franciszek na przykład mówi o tym w taki sposób, że ta adhortacja to jest punkt 300, że ta adhortacja to jest nowa zachęta do odpowiedzialnego rozeznania osobistego i duszpasterskiego indywidualnych przypadków. To akurat jest w odniesieniu właśnie do tej kwestii, o której więcej będzie mowa jutro. Ale bardzo ważne, że jest tu połączenie, proszę zobaczyć, rozeznawania, odpowiedzialnego rozeznawania indywidualnego, osobistego, powiedziane, i duszpasterskiego, indywidualnych przypadków. Czyli rozeznawanie osobiste, dokonujące się we wnętrzu sumienia każdej osoby, a rozeznawanie duszpasterskie, czyli w dialogu z duszpasterzem. To ma być jedno i drugie ramię w ramię. Trzecie pojęcie to integracja. Integracja, czyli chodzi o włączanie ludzi, przyciąganie ludzi do Kościoła. W myśl tej formuły tego proboszcza z Mediolanu. Jak,
jak szukać, jakich zaprosić. Franciszek też jakby od początku mówi, zresztą niektórzy mówią, że to też był jeden z podstawowych argumentów na rzecz jego wyboru, że on miał takie płomienne przemówienie podczas zgromadzenia kardynałów jeszcze przed konklawę, w którym mówił o tym, że Chrystus, że często mówimy o tym, że Chrystus puka do naszych drzwi. A on chciał zwrócić uwagę na to, że czasem Chrystus puka do drzwi naszych kościołów, żebyśmy go wypuścili. Żebyśmy go nie trzymali tylko w kościele. Żebyśmy pozwolili mu wyjść i poszli razem z nim. I tę wizję dalej Franciszek realizuje w czasie swojego pontyfikatu. Tutaj słowo integracja, czy integrowanie, czy włączanie jest bardzo ważne, zwłaszcza, że dotyczy rzeczywistości, w której małżeństwa, rodziny, czy szerzej w ogóle moralności seksualnej, w której, jak wszyscy Państwo doskonale wiedzą, najłatwiej o odchodzenie, zwłaszcza młodych ludzi, dystansowanie się od Kościoła. To znaczy, z takich czy innych powodów, prawda, jakoś tam się nie zgadzam, czy zrobiłam inaczej niż Kościół mówi. I to jest początek pewnego procesu dystansowania się od Kościoła, może i Pana Boga. Franciszek na to odpowiada, że tych ludzi, że celem duszpasterstwa Kościoła jest integrowanie, włączanie tych ludzi, pokazywanie, że są tak samo kochani, nawet jeśli to, co zrobili, czy myślą, Kościół uznaje za grzech. A to dlatego, że wszyscy jesteśmy grzesznikami. Jeden z najciekawszych myśli, które na ten temat znalazłem w komentarzach do Amoris Laetitia, to było takie stwierdzenie, że dzięki temu procesowi synodalnemu właściwie doszło do porzucenia takiej zasadniczej, nie tyle porzucenia, ale jakby zmniejszenia wagi, która istniała w nauczaniu Kościoła w tej dziedzinie między tymi, którzy są w małżeńskich sytuacjach regularnych i nieregularnych, jak to Kościół mówi, czyli tych zgodnych z nauczaniem nie, bo papież bardzo mocno daje wspólny mianownik, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ci w sytuacji regularnej nie są mniej grzesznikami, bo mogą grzeszyć na wiele innych sposobów. I to robią, korzystają z tego, prawda? Więc to jest podstawowa rzeczywistość. Wszyscy potrzebujemy Bożego przebaczenia, wszyscy potrzebujemy miłosierdzia i wszyscy jesteśmy w Kościele. Nawet w czasie synodu ten proces też się ciekawie odbywał, bo kiedyś wspominał kardynał Szembor, arcybiskup Wiednia, dominikanin skądinąd, sam pochodzący z rodziny rozbitej, że w czasie był zaskoczony, kiedy w czasie jednej z grup, kiedy biskupi dzielą się na małe grupy robocze, rozpoczęto od zaproszenia biskupów do podzielenia się własnymi doświadczeniami rodzin, z których wychodzą. I okazało się, że też wielu z nich miało już doświadczenie rodzin rozbitych, no a wyrośli na ludzi. Nie? Więc co też było takim dla nich ważnym egzystencjalnym doświadczeniem. Więc cel to integrowanie, włączanie. Jak to się ma dokonywać? I tu się pojawia kolejne pojęcie. Te trzy pojęcia, o których teraz mówię, rozeznawanie, integrowanie i towarzyszenie, to są pojęcia przez samego Franciszka wskazywane jako kluczowe w tej adhortacji, kluczowe, jeśli chodzi o takie zarysowanie wizji duszpasterskiej. Pojawia się tu pojęcie towarzyszenia pastoralnego, towarzyszenia duszpasterskiego. Najlepiej to chyba mamy w takim punkcie 308 powiedziane, że
trzeba towarzyszyć możliwym etapom rozwoju osób formujących się dzień po dniu, czyniąc miejsce dla miłosierdzia Pana, zachęcając do czynienia możliwego dobra. I tu pisze Franciszek, taki ciekawy ton osobisty się pojawia. Rozumiem tych, którzy wolą duszpasterstwo bardziej rygorystyczne, nie pozostawiające miejsca na żadne zamieszanie. Szczerze wierzę jednak, że Chrystus pragnie Kościoła zwracającego uwagę na dobro, jakie Duch Święty szerzy pośród słabości. Kościoła Matki, która, wyrażając jednocześnie jasno obiektywną naukę, nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem. To jest ta alegoria, której ona dość często używa. Ten akapit kończy się w taki sposób, który po polsku akurat jest mniej dobrze oddany, ale to jest zresztą błąd w przekładzie poprzedniego dokumentu papieskiego Evangelii Gaudium. Tam jest taka refleksja o tym, że Jezus oczekuje, abyśmy zrezygnowali z poszukiwania takich środków ochronnych, pozwalających zachować dystans w stosunku do drugiego, do ludzkiej udręki, abyśmy wchodzili w kontakt z konkretnym życiem. I papież pisze, po polsku mamy powiedziane, gdy to czynimy, życie zawsze nam się komplikuje. W oryginale życie nam się zawsze cudownie komplikuje. Znaczy, że w tym skomplikowaniu jest coś wspaniałego. I myślę, że kolejny klucz do odczytania problemów z przyjęciem tego typu myślenia, które Franciszek proponuje, to jest pewne przyzwyczajenie do prostoty, do pewnych prostych rozwiązań. A Franciszek, jak mu się życie, jak mu się coś komplikuje, to on się cieszy, bo to jest cudowna komplikacja. I wtedy można kreatywnie poszukiwać jakiegoś rozwiązania. Więc towarzyszenie pastoralne i bardzo ważnymi elementami towarzyszenia są takie dwa pojęcia bardzo tu istotne. Proces i stopniowość. One się pojawiają bardzo często w tekście Adhortacji Amoris Laetitia. Myślenie o procesie, czyli dochodzeniu, dojrzewaniu. Człowiek, często jesteśmy tak wychowywani, że mamy normę, którą musimy zaaplikować tylko. Jak nie potrafimy, to no, wielu duszpasterzy mówi, że w jakimś poradnictwie, czy w kierownictwie duchowym, czy też w konfesjonale, spotykają się z sytuacjami chrześcijan bardzo dorosłych, ale nie samodzielnych, którzy przychodzą zadawać pytanie, a co ja mam zrobić w tej konkretnej sytuacji, oczekując odpowiedzi prostej, danej przez kogoś, nie wyboru przez samego siebie. Ksiądz Krzysztof Grzywacz w tym wywiadzie, o którym mówię, podaje taki przykład wykształconego człowieka z 20-letnim stażem małżeńskim, który przyszedł do niego, zadając mu pytanie, czy on może całować żonę w miejsca intymne. No a ksiądz pyta, ale dlaczego ty mnie pytasz o to? A z żoną o tym rozmawiałeś? No nie, 20 lat są małżeństwem i akurat o tym nie rozmawiam. Dlaczego ja, celibatariusz, mam tobie odpowiadać na tego typu pytania? Ty jesteś sam dojrzałym, czyli podejmujesz tyle dojrzałych, samodzielnych decyzji w swoim życiu. Piastujesz kierownicze funkcje, prawda? A tu nie umiesz sam zdecydować. Czyli znowu zaproszenie do tego tanga, w którym trzeba znać reguły, znać kroki, ale odpowiednio improwizować, stosując je w swoim życiu. Adhortacja jest bardzo, bardzo duszpasterska właśnie w tym sensie, że ona pokazuje wizję, jak Kościół według Franciszka działać powinien, wedle tego klucza rozpoznawania, integrowania, włączania towarzyszenia. Kolejnym kluczowym pojęciem w ramach tego towarzyszenia jest stopniowość, jak już powiedziałem. To jest też ciekawe, bo tu, co akurat pokazuje się to, że w moim przekonaniu tak jest, wbrew różnym zarzutom, ta sposób myślenia Franciszka w sprawach małżeństwa i rodziny jest
rozwojem, choć nie powtarzaniem i pójściem dalej, ale rozwojem tego, co mówił Jan Paweł II. I akurat Jan Paweł II w adhortacji, czasem teraz przez takie konserwatywne kręgi przeciwstawianej temu dokumentowi Franciszka w Familiaris Consortio z 1982 roku, sprzed 34-5 prawie już lat, on tam mówił o prawie stopniowości, mówił o takim stopniowym dojrzewaniu do zrozumienia norm moralności chrześcijańskiej. Nie można przyjmować, że człowiek po zakończeniu katechizacji i przyjęciu sakramentu bierzmowania zinternalizował normy, których Kościół naucza. Często nawet ich nie zna, a cóż dopiero, żeby się z nimi utożsamić. Więc to jest, tu jest miejsce na ten proces, na rozwój, na stopniowość. I papież nawet małżeństwo definiuje jako proces. Znaczy, to oczywiście nie jest to definicja opisowa, ale w pewnym momencie pisze, że 37 punkt. Byliśmy przez długi czas przekonani w Kościele, że kładąc nacisk tylko na kwestie doktrynalne, bioetyczne i moralne, nie pobudzając do otwartości na łaskę, dostatecznie wspieramy rodzinę, umacniając więź małżonków i wypełnialiśmy w ten sposób sensem ich wspólne życie. Trudno nam zaprezentować małżeństwo bardziej jako dynamiczny proces rozwoju i realizacji, niż jako ciężar, który trzeba znosić przez całe życie. Czyli innymi słowy, mówiąc odwrotnie, że łatwiej nam mówić o tym, że małżeństwo to jest ciężar w Kościele, że takie trudne i że to niemalże męczennicy, ci małżonkowie, prawda? I wszyscy wtedy się uśmiechają, bo przypominają im się własne doświadczenia, czy to z osobistego małżeństwa, kiedy jest trudno, ciężko ze współmałżonkiem, czy z najbliższej rodziny, czy z rodziny, z której się wywodzą. O tym łatwiej mówić niż o tym, że małżeństwo to jest dynamiczny proces rozwoju i realizacji. I tu, w tym samym punkcie, który wydaje mi się jednym z najbardziej kluczowych dla tej adhortacji, 37 punkt, pojawia się pojęcie, że z trudem dajemy miejsce dla sumienia wiery. Tu jest to piąte kluczowe pojęcie, które chcę przywołać, czyli sumienie. W tymże punkcie Franciszek daje kapitalną definicję roli Kościoła w tej dziedzinie. Jesteśmy powołani do tego, by kształtować sumienia, a nie do tego, by je zastępować. Czyli znowu, jeśli pamiętają Państwo, to tango, czyli do samodzielności w tym tango, nie tylko do odtwarzania figur. I jest to szczególnie ważne, powiada tu Franciszek, i myślę, że to jest taka uwaga rzucona mimochodem. Moim zdaniem on ma kapitalne diagnozy też świata, że to jest szczególnie ważne obecnie, aby pomagać ludziom odpowiednio wybierać w sytuacji, aby mogli rozwijać swoje własne rozeznanie, w sytuacji, gdy wszystkie systemy upadają. No, zobaczmy, my jesteśmy w świecie, w którym upadają właściwie wszystkie systemy. Prawdopodobnie demokracja liberalna się jakoś kończy na naszych oczach, prawda? Mamy do czynienia z takimi politycznymi wydarzeniami, które były absolutnie do pomyślenia 3-4, a nawet 2 lata temu niekiedy. Mamy poczucie, że świat się jakoś kończy, coś się, przynajmniej ten świat, który znaliśmy. Wszystkie systemy upadają. Na czym zbudować ten nowy? Na strukturę? Powiada Franciszek, chyba nie, na umiejętności wybierania. Na tym, żeby zrobić miejsce dla sumienia. Dlatego jesteśmy powołani, na końcu tego punktu mówi, do kształtowania sumienia, nie do tego, by je zastępować. Kiedy Franciszek mówi tak o sumieniu w kontekście moralności, to myślę, że tu już trzeba otworzyć nawias i powiedzieć trochę szerzej, że myślę, że to jest sposób na przywracanie równowagi w takim katolickim myśleniu o moralności, bo ono, moralność katolicka, bardzo upraszczając, no, opiera się na dwóch w takich filarach, na dwóch nogach stoi. Z jednej strony normy, z drugiej strony sumienie. Są normy przedstawiane jako obiektywne i sumienie jako subiektywna ich aplikacja. Jest teoretycznie cały czas zawsze nauka, że należy podążać za sumieniem, nawet jeśli jest błędne, ale i teoria, i praktyka ostatnich dziesięcioleci pokazywała, że akcent idzie zdecydowanie na to, że jak sumienie jest błędne, no to jest, znaczy, że jest źle uformowane, więc i tak musi się dostosować do obiektywnej normy. Tutaj mamy z wyraźnym powiedzeniem, że trzeba odzyskać tę równowagę i ożywić sumienie jako słuch moralny. To jest tenże sam, trzeci raz już go cytuję, bo dla mnie jest to bardzo ważna rozmowa, jak miałem przyjemność z nim tę rozmowę prowadzić. Ksiądz Grzywosz powiada, że dla niego sumienie to jest słuch moralny i podaje tu przykład, no bo ja go spytałem, no ale ze słuchem tym muzycznym też tak jest, że jedni mają słuch absolutny i słyszą to, czego przeciętne ucho nie usłyszy, a drugim słoń na ucho nadepną. No więc może ze słuchem moralnym też tak jest, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy właśnie wszystkie systemy upadają. On na to podał dobry przykład profesora muzykologii w seminarium opolskim, to jest ksiądz z diecezji opolskiej, ksiądz Joachim Waloszek, który potrafi podobno nawet kompletnych afonów, kleryków, którzy są kompletnymi afonami, czyli nie odróżniają dźwięków, które są wyżej i niżej, w czasie formacji w seminarium doprowadzić do sytuacji, w której jak wychodzą po święceniach, to potrafią zaśpiewać poprawnie prefację. Że słuch ten muzyczny, nawet w przypadku takich, którzy na początku właśnie nie potrafią rozróżniać, da się ukształtować. I myślę, że podobnie jest tutaj. Oczywiście jest to proces, jest to długa droga. Wobec takiego myślenia, które kładzie akcent na sumienie, na rozeznawanie, na towarzyszenie, na proces, na stopniowość, są często przedstawiane zarzuty, że to jest subiektywizacja, że tutaj łatwo się pogubić, że to może jest jakiś krok w stronę akceptowania podwójnej moralności. I myślę, że na to bym tak odpowiedział, że owszem, tego typu myślenie jest ryzykowne. Znaczy podkreślanie sumienia z punktu widzenia, roli sumienia z punktu widzenia takiego dość uporządkowanego kościoła, w którym my jesteśmy wychowani w Polsce, jest ryzykowne, bo otwiera przestrzeń do pewnych osobistych interpretacji. Ale kiedy mówimy o tym rozeznawaniu w kontekście decyzji człowieka, jednostki, a zwłaszcza w kontekście uświadamiania sobie i wyznawania własnych grzechów, to mam wrażenie, że rozeznawanie, to o którym mówi Franciszek, to akcentowanie roli sumienia w procesie rozeznawania i moralności, nie jest bardziej ryzykowne niż cały sakrament pojednania i teoria i praktyka, a tym bardziej praktyka, którą mamy obecnie. Bo cały sakrament pojednania opiera się na założeniu szczerości penitenta. A księdza w konfesjonale oszukać bardzo łatwo, jakby ktoś chciał. Prawda? Ja kiedyś bez trudu znalazłem w internecie porady na jakichś forach dla osób przygotowujących się do spowiedzi przedmałżeńskiej, co i jak mówić księdzu, żeby się zbytnio nie czepiał. Nie? To jest do zrobienia i dla przeciętnych współczesnych ludzi nie jest to niewykonalne. Spowiedź opiera się na takich no nieweryfikowalnych przecież elementach jak żal doskonały, jak mocne postanowienie poprawy, jak wola zerwania z grzechem. No, spowiednik nie ma miarki, którą sprawdzi, zmierzy doskonałość żalu penitenta, którą zmierzy głębię jego postanowienia poprawy i siłę woli zerwania z grzechem. Znaczy, tu też mamy to ryzyko, o którym chyba Franciszek zakłada, pisząc tę adhortację w taki właśnie sposób. Ale no i praktyka jest taka, że pomimo tego ryzyka dobrze znanego, księży się oficjalnie zachęca, żeby w konfesjonale kierować się raczej nadmiarem miłosierdzia niż zbytnią surowością. Więc lęk przed możliwymi nadużyciami jest zrozumiały, ale lęk nie może paraliżować duszpasterskich działań kierownika duchowego czy spowiednika. No, a rzeczą najważniejszą, którą w tym wszystkim trzeba by powiedzieć, to jest to, że Franciszek nie proponuje Ranolis Laetitia żadnego subiektywizmu czy etyki sytuacyjnej. Subiektywizm, czyli no nie ma obiektywnych norm i w każdej sytuacji trzeba po prostu zdecydować, co człowiek czyni. Czy etyki sytuacyjnej, w której też nie ma norm, tylko należy je dostosować do sytuacji. On raczej przypomina o subiektywności, ale subiektywności w sensie roli i znaczenia podmiotu tego tańczącego człowieka, że to on decyduje, co robi ze swoim życiem, i to nie jest subiektywizm. Znaczy, podkreślenie subiektywności jest po prostu uznaniem ludzkiej podmiotowości, a nie subiektywizmem. Czyli przywołując raz jeszcze tango, żeby tak zapętlać to i skończyć tę moją dzisiejszą wstępną przemowę, jest jasne, że trzeba tańczyć właśnie tango z jego wyraźnymi regułami, a nie co innego. Że życie chrześcijańskie jest takim tangiem, które ma swoje reguły. Improwizacja dokonuje się w określonych ramach, nie jest dowolnością, nie jest hulaj dusza, piekła nie ma. Bez przestrzegania ustalonych norm ten taniec stałby się karykaturą tanga. Ale tak samo karykaturą tanga, ale w sensie duchowym, byłoby uczenie się figur na pamięć i odtwarzanie ich wedle schematu. W sensie duchowym, bo tak zewnętrznie to może nawet ładnie wyglądać. To można się nauczyć i dobrze to zrobić. Odtworzyć pewien układ. Ale jeśli duch tanga to samodzielność, a nie kopiowanie innych, to byłoby to też karykaturą. W sumie zatem myślę, że to myślenie Franciszka to nie jest mówienie subiektywność versus kontraobiektywność. To nie jest mówienie albo taneczne figury, albo spontaniczność. To jest mówienie i jedno, i drugie. Jedno, i drugie. To jest taki... Zresztą ja to najbardziej lubię w katolicyzmie. Tak powiem Państwu ogólnie, że katolicyzm to nie jest albo, to jest i. Że się łączy. I łaska, i natura, i obiektywne, i subiektywne, i tak dalej. To można na wielu przykładach pokazywać. To jest ten kompas, który musi być ukierowany na północ. Północ jest. Wymagania są. Myślę, że ta adhortacja, i tu mi się najbardziej w niej, najmniej istotny wydaje taki punkt, który mówi o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. Że w katolickim podejściu do moralności i duszpasterstwa trzeba zachowywać takie dwa radykalizmy Jezusa. Jezus z jednej strony stawiał ludziom radykalne wymagania w przypadku etyki małżeńskiej czy seksualnej. To jest bardzo w tej chwili na przykład
mało cytowane i przez kościelnych liberałów i konserwatystów powiedzenie, że kto spojrzał porządliwie na kobietę, już nie cudzołożył w sercu swoim? Czyli powiedzenie, że cudzołóstwo to jest dużo więcej niż współżycie seksualne. Czyli były bardzo radykalne wymagania, a z drugiej strony radykalizm miłosierdzia. Jezus potrafił to jedno z drugim połączyć. Kościołowi, dla Kościoła jest to o wiele trudniejsze. Trudniej Kościołowi łączyć, bo da się zinstytucjonalizować wymagania i tu rozwój Kościoła bardzo wyraźnie to pokazuje, o wiele trudniej zinstytucjonalizować miłosierdzie. Jak je zapisać? I tu Franciszek właśnie powiada, że trzeba być blisko człowieka i nawet dopuszczenie pewnego wyjątku nie jest złamaniem reguły. Mamy to powiedzenie, którego ja właściwie długo też nie rozumiałem, że wyjątek potwierdza regułę, prawda? Tu jest coś takiego, że miłosierdzie wobec kogoś, kto zrobi źle, nawet coś, co uznajemy za złe, nie jest złamaniem reguły, tylko normą i potwierdzeniem. To Franciszek mówi wprost o postawie Pana Jezusa, który, 38 punkt, który proponując wymagający ideał, jednocześnie nigdy nie stracił współczującej bliskości wobec osób słabych, jak Samarytanka, czy kobieta cudzołożna. I umiejscawiając to jeszcze tak hasłowo już tylko na całe to myślenie w pewnej takiej szerszej wizji, bo to jest cykl spotkań o myśli papieża Franciszka, nie tylko o Amoris Laetitia. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, jakie są cele takie długosiężne, dalekosiężne, długofalowe tego franciszkowego przestawiania zwrotnicy duszpasterskiej, to ja bym powiedział o trzech celach. Że tu chodzi o odrodzenie rozeznawania, odrodzenie kierownictwa duchowego, które stało się praktyką elitarną w Kościele, i odrodzenie, co może być zaskakujące, sakramentu pokuty. Że poprzez tak mocne mówienie wszyscy jesteśmy grzesznikami, Franciszek też, i poprzez wiele innych swoich gestów, chociażby to, że się jest pierwszym papieżem, który spowiada się na oczach innych. Idzie do konfesjonału, po czym dopiero, znaczy spowiadać się, dopiero potem siada do konfesjonału w Bazylice Świętego Piotra. Wiedzieliśmy, że papieże się spowiadają, prawda? Natomiast nie widzieliśmy tego. A w dzisiejszej kulturze bardzo ważne jest oczami to zobaczyć. Czy chociażby niedawno Franciszek, przyjmując holenderskich biskupów ad limina, mówił im o pięknie spowiedzi. Jeśli ktoś z Państwa zetknął się z holenderskimi katolikami, to wie doskonale, że jest to tak jak mówienie po chińsku do Holendrów. Znaczy tam praktyka indywidualnej spowiedzi prawie całkowicie zanikła, a do nich właśnie Franciszek o tym mówi. Nie! Znowu nie w swoim stylu, to znaczy nie napominając, mówi, a dlaczego tam u was konfesjonały to albo zostały wyniesione, albo są zakurzone, dlaczego tam kije z naszych szczotki, prawda, i mopy tam trzymacie, zamiast ludzi spowiadać. Nie, znaczy mówi im o pięknie tego, że Pan Bóg nas przez spowiedź, przez uznanie naszych grzechów do siebie z powrotem przyjmuje, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Myślę, że to są takie dalekosiężne cele, na ile uda się je zrealizować, to oczywiście na razie trudno mówić, ale tak to widzę. Chyba na dzisiaj wystarczy. Tak patrzę, że jest jeszcze kilkanaście minut do 21, kiedy mamy dzisiaj skończyć, bo chyba pewnie tej godziny się trzymamy, skoro mimo opóźnienia, bo to późna pora. No tak. Ojciec. Dobra. Ale tak. Nikt nie wygania?
Nie.
za jaki kościół przyjmujący.
Ale wygonią nas, więc proszę nie liczyć. Wygonią nas, tutaj nas za chwilę wygonią, ponieważ są roraty, adwent,
tak. No tak, tak.
I w sobotę po roratach są śniadania, które właśnie w tej sali przygotowuję dla wszystkich, którzy w roratach uczestniczą, i on je przygotowuje właśnie wieczorem. Aha. On wie, że do koło 21 skończymy,
no tak, tak.
On tutaj przyjdzie, ale na razie jeszcze go nie ma.
Dobra, więc jestem do Państwa dyspozycji teraz, ale przede wszystkim byłbym też ciekaw Państwa refleksji, wrażeń, czy to z własnej lektury adhortacji, czy tego, co o niej się mówi, pisze, czy też tego, co w reakcji na to, co mówiłem. Zapraszam. Bardzo proszę.
Nie jest to jakaś bardzo słowo, ale tak. Czy tam należy być profesjonalistą czy perfekcjonistą? Bo ja zapisałem perfekcjonistą. A czy te słowa, bo perfekcjonist,
tak.
Prawda? Tam na to podtrzymuję, bo oczywiście, przepraszam, nie chcę tutaj, okay, żeby nie było to małostkowe, ale dla mnie osobiście bardzo cenna alegoria, nawet nie metafora, tak pięknie nawiązuje to tam do jednak też do życia i tak dalej, to przybliżenie i też to wprowadzenie własnych wątków. Tym niemniej wydaje mi się, że perfekcjonizm to już tak trochę, czy można to rozwinąć, czy tak jakoś...
Jak najbardziej. Ja mam wrażenie, przynajmniej jeśli chciałem mówić, a nie wiem jak powiedziałem, może o perfekcyjności, wie pan, raczej. I w tym sensie, że mówiłem o tym, tak, w moich notatkach mam tylko dochodzenie do perfekcji w tangu to długi proces. Perfekcji w sensie doskonałości, w tym samym sensie jak doskonałości chrześcijańskiej, nie lubię zresztą tego języka, doskonałości chrześcijańskiej, bo ja raczej wolę mówić o świętości, bo jak się mówi o doskonałości chrześcijańskiej, to jest takie trochę, znaczy w dzisiejszych czasach to słowo doskonałość brzmi, że to tak się naprężymy, zepniemy muskuły i tam jeszcze parę szczebelków po drabinie ku doskonałości przejdziemy, a świętość chrześcijańska polega na tym, to pewnie spotkali się Państwo z tym nieraz, że im, jeśli w ogóle można takich pojęć używać, im większy święty, tym bardziej ma on sam subiektywne przekonanie o sobie, że jest najgorszym grzesznikiem. I to nie chodzi o to, że on obiektywnie nie jest tym grzesznikiem, czy jest jakby, ale to jest taki proces, że świętość chrześcijańska właśnie na doświadczeniu własnej małości wobec Bożej miłości, Bożej doskonałości się opiera. Więc tu raczej miałem na myśli drogę do dochodzenia, czyli proces. Tu mi chodziło o proces dochodzenia do perfekcji w tangu. Dochodzenie do perfekcji w tangu to długi proces. A na pewno nie... Więc być może się gdzieś tam przejęzyczyłem. Na pewno nie chodzi mi o perfekcjonizm, bo to jest, prawda? Tak.
Znaczy, bo można to też dokładnie osiągnąć. Oczywiście.
Oczywiście, tak.
Może to być źródłem jakichś rozterek, nawet wręcz
Tak. Znaczy, jakby to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo perfekcjonizm jakby łatwiej się, bardziej się kojarzy właśnie z tym odtwarzaniem pewnych wymyślonych układów, prawda? Choreograficznych. A tutaj właśnie chodzi o co innego. Ta perfekcja jest tu inaczej rozumiana.
Ja może jedno pytanie. Nie przeczytałem tej adhortacji całej. Chciałbym, żeby pan może na moje pytanie dotyczące tego pojęcia decentralizacji. Ponieważ tutaj padło takie stwierdzenie, że Kościół może w zasadach funkcjonować w skali globalnej, tak mówimy. Natomiast jest taka zachęta do tego, żeby te kościoły lokalne w indywidualny sposób dokonywały tych interpretacji. I tutaj jakby nie mam takiego zagrożenia, no powiedzmy pójścia w kierunku protestantyzmu, takiego już dowolnego, że każdy tam pastor może sobie interpretować na swój sposób i czy to nie stwarza pewnego zagrożenia po prostu. Tak się
Oczywiście, że jest takie ryzyko i stąd się zresztą bierze część protestów. Akurat od decentralizacji i takiej wizji to mamy tu lepszego eksperta na sali, profesor Józef Majewski, który miał do Państwa poprzedni wykład. On takimi tematami jako jeden z niewielu teologów w Polsce się zajmował, więc Józefie może coś dodasz. Natomiast w przypadku to jest może tak, że takie najpierw taka jedna refleksja, że my żyjemy w czasach, w których mamy do czynienia, Bogu dziękować, z bardzo mocnymi i świętymi papieżami. Za życia większość z nas, właściwie wszyscy, którzy są obecni na sali, doświadczali tylko papieży, którzy byli bardzo różni, natomiast każdy z nich był w jakiś inny sposób wyjątkowy. Nieprzypadkowo paru z nich, prawda, obecnie na sali by żyli jeszcze pewnie za Jana XXIII, niektórzy Pawła VI, jakby później i tak dalej. I proszę zobaczyć, że z tej grupy mamy już kilku wyniesionych na ołtarze, czyli przecisnęli się przez to kościelne sito, wcale przecież niełatwe, i bycie papieżem wcale nie ułatwia, utrudnia przejście tego procesu, które w kongregacji do spraw kanalizacyjnych jest zrobione. I jeszcze w czasach globalnych, w których też myśli się o instytucjach, że powinny mieć na czele silnego lidera, przywódcę, to jest tak socjologicznie bardzo, bardzo potrzebne. Ale jakby z drugiej strony nie można zagubić tego, że Kościół dzieje się lokalnie, to znaczy kościoły, to jest długa, długa teologiczna dyskusja, o której Józef mógłby wygłosić wspaniały wykład, czy co jest pierwotne, czy Kościół powszechny, czy Kościół lokalny. Trochę to jest ta dyskusja, czy jajko, czy kura, prawda? Bo jedno i drugie, ale jednak o to teologowie się mocno spierają i to nawet kardynałowie się o to spierali, Ratzinger z Kasperem, bardzo, bardzo mocno, kilkanaście lat temu. Więc żyjemy w takich czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do silnych papieży, przyzwyczajeni do instytucji scentralizowanych, przyzwyczajeni do postrzegania Kościoła jako instytucji, w której rozkazy idą z góry na dół i tylko ci na dole je wykonują. A nawet jak spojrzymy na rzeczywistość, na realną rzeczywistość Kościoła, to widzimy, że z tym bywa kłopot, albo po prostu jest inaczej. To znaczy, że można być sobie znakomicie księdzem i się nie przejmować wskazówkami płynącymi z Watykanu, prawda? I pewnie potrafią Państwo wskazać wielu takich. Tak samo można się nie przejmować wskazówkami płynącymi z Konferencji Episkopatu Polski, prawda? I to nieważne akurat tutaj, czy w danym przypadku oceniam to, że to dobrze, że się nie kieruje wskazówkami płynącymi z Watykanu, czy Konferencji Episkopatu Polski, czy źle, prawda? Czy te wskazówki są mądre, czy złe. Natomiast ten proces jest inny, zwłaszcza w świecie medialnym wydaje się, że Kościół jest właśnie taki, że tam wszystko jak na górze powiedzą, to na dole wykonują. Jest zupełnie inaczej. Nawet sama struktura hierarchiczna Kościoła wcale nie jest taka, że mamy, nie wiem, w Kościele w Polsce nie ma szefa. Nie mówiąc już o wymiarze duchowym, że jest nim, powinien być nim Chrystus, ale nie, w tym sensie nie ma szefa, że przewodniczący konferencji episkopatu, ani prymas Polski, ani żaden kardynał nie może nic kazać żadnemu współbratu biskupowi, bo Kościół tak jest zorganizowany, że biskup podlega papieżowi bezpośrednio. To papież powołuje, konferencja episkopatu ma, to jest oddzielna znowu dyskusja teologiczna, czy na ile dobrze, na ile to ma się zmieniać, rozwijać, ale ma taki przynajmniej aktualnie status pomocniczy. Więc I te fale takiej centralizacji, decentralizacji w historii Kościoła były bardzo, bardzo różne, więc nie można na pewno absolutyzować doświadczenia Kościoła, które mamy, zakładać, że tak powinno być zawsze. Ryzyko oczywiście jest, o które Pan pyta. W przypadku tej jutrzejszej tematyki, czyli tej możliwości Komunii Świętej dla osób żyjących w powtórnych związkach, to będzie oznaczało czasami takie radykalne pytanie, to dlaczego po zachodniej stronie Odry coś będzie grzechem, a po wschodniej stronie, odwrotnie, prawda? Po zachodniej stronie nie będzie grzechem, a po wschodniej będzie grzechem, bo pewnie różnić się będą wskazówki Episkopatu Niemieckiego i Polskiego. Oczywiście jakby tu nie o to chodzi, ale o tym będziemy mówić jutro więcej. Raczej wskazałbym, wie Pan, na takie doświadczenie Kościoła, czy jakieś możliwe formy rozwoju jego, że proszę zobaczyć, że coraz większą rolę odgrywają, jak się przyjrzeć doświadczeniu Kościoła na poszczególnych kontynentach, takie kontynentalne konferencje episkopatu. Z naszej europocentrycznej perspektywy tego tak dobrze nie widać, ale jak się myśli o Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji, oni tam mają bardzo, bardzo różne specyficzne swoje problemy i ciekawe doświadczenia, odpowiedzi i czasem pytania, wobec których my nie możemy stanąć, bo ich nie mamy, prawda? Biskupi afrykańscy na synodzie mówili, ale co my mamy zrobić, prawda? Znaczy Europejczycy walczyli o tych rozwodników, niektórzy, prawda, a oni mówili, dobra, co tam gadacie, a my mamy jakby poligamistów, którzy przyjmują chrzest i przychodzą do kościoła. I, no i co my mamy mówić, co ona z tymi trzema żonami zrobić, prawda? Jedną ma sobie wybrać, jakby, a przyjął chrzest, nie? Nie możemy człowieka odrzucać. Problem, który nam się w głowie nie mieści. No ale z, no tak, no mieści się rzeczywiście, tak. Jakby, tak, rzeczywiście nasze głowy stają się coraz bardziej pojemne, więc już wszystko nam się mieści. Tak dalej, no. Więc jakby tutaj trzeba być świadomym tego ryzyka, ale oczywiście podejmować. Natomiast dobrze, żebym pańskie pytanie przypomniałem jeszcze o czymś jednym bardzo ważnym, że o czym nie powiedziałem, bo planowałem tym powiedzieć na początku i tak przeskoczyłem ze względu na spóźnienie. O tym, że ta adhortacja jest może nie we wszystkich rozdziałach, ale miejscami jest dokumentem po prostu do czytania. To znaczy rzadko zdarza się dokument kościelny, papieski, który można wziąć i bezpośrednio na przykład traktować jako lekturę duchową. Czy to indywidualną, czy dla jakiejś wspólnoty. Na przykład jest tu kapitalny rozdział czwarty, miłość w małżeństwie i zwłaszcza część taka nasza powszednia miłość, która jest opisem, komentarzem do hymnu miłości, do poszczególnych fragmentów hymnu miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. Na przykład ja jestem od ponad 30 lat w takiej wspólnocie z osobami z upośledzeniem wokół osób z upośledzeniem umysłowym. Na naszym letnim obozie w tym roku braliśmy dokładnie adhortację i czytaliśmy jako lekturę duchową na poszczególne dni naszego letniego obozu właśnie z osobami intelektualnie niepełnosprawnymi. Więc są takie fragmenty, które są bardzo konkretne praktycznie. Jest tu bardzo wiele rad dotyczących i sporów, kłótni małżeńskich, wychowania dzieci. Bardzo praktyczny język. I coś, co moja koleżanka Ewa Kiedio, koleżanka redakcyjna, też autorka pięknej książki o małżeństwie pod tytułem Osobliwe skutki małżeństwa, nazwała, że Franciszek jest zarówno takim realistą życiowym, jak i realistą eschatologicznym. Znaczy to innymi słowy powiedziano o tych wymaganiach, że jest radykalizm i wymagań, znaczy dwóch radykalizmów, i radykalizm wymagań, i radykalizm miłosierdzia. Jest realistą życiowym, czyli na przykład potrafi zdobyć się na bardzo taki piękny, ojej, który to jest, zaraz Państwu to znajdę. Nie pamiętam, ale to zacytuję z głowy, znaczy jest taka bardzo konkretna wskazówka dla osób, które są po rozwodzie i się taki apel płomienny papieża, tylko nie krzywdźcie swoich dzieci. Jeśli już do tego doszło, że skrzywdziliście siebie, tylko nie krzywdźcie dzieci, nie przenoście tego, nie rozgrywajcie, nie traktujcie ich jako przedmiotu w waszej walce. Coś, co dla mnie zabrzmiało bardzo, bardzo poruszająco, również dlatego na przykład, że mam doświadczenie dla bycia sygnatariuszem listu do polskich biskupów, w którym tak przed rokiem, właśnie w trakcie synodu, apelowaliśmy, żeby biskupi przypomnieli o tym, że grzechem jest niepłacenie alimentów. Nie dostaliśmy na to żadnej odpowiedzi. Nie dlatego, żeby biskupi uważali, że dobrze jest nie płacić alimentów, prawda? Prawdopodobnie dlatego, że nasi biskupi nie potrafią znaleźć języka, w którym powiedzieliby o tym, że trzeba płacić alimenty, nie mówiąc jednocześnie, że rozwody trzeba zaakceptować. Franciszek taki język znajduje. Znaczy on potrafi powiedzieć do tych ludzi, no, popsuliście sobie życie, prawda? Macie tego świadomość. Wy wiecie to lepiej ode mnie, nawet że zniszczyliście sobie życie i że będziecie ten ciężar nieść i że on będzie strasznie trudny do udźwignięcia. Ale nie niszczcie życia waszym dzieciom, prawda? Bardzo, bardzo piękny fragment. Ale jest też do ludzi żyjących w tych regularnych sytuacjach małżeńskich, rodzinnych, bardzo wiele takich praktycznych porad, wskazówek, więc warto sięgnąć i czytać nie jednym tchem, bo sam Franciszek na początku tego dokumentu zachęca, żeby go czytać powoli, ale na pewno lektura będzie z pożytkiem.
To może ja tylko pozwolę sobie stanąć w obronie protestanckich pastorów.
A proszę cię bardzo.
Pastor to nie jest synonim relatywizmu.
Nie, znaczy, tak, to jeszcze zależy jeszcze w której wersji protestantyzmu, prawda?
Ale będziemy mieli okazję, że już tak powoli zmierzam.
Jak najbardziej.
Będziemy mieli okazję też na naszej dominikańskiej szkole wiary za 2 miesiące mieć oryginalnego pastora luterańskiego, biskupa Marcina Chińca, który nam opowie o 500-leciu. Staraliśmy. 500 lat reformacji, tak o tym będzie mówił nasz gdańsko-poznański biskup Marcin Chińc, więc wtedy będzie można w oryginale go zobaczyć i posłuchać. Bardzo dziękuję panu redaktorowi.